Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
6 minut po godzinie 10 to już pora, aby rozpocząć ekonomiczną audycję w Radiu Gdańsk Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klinger, kłaniam się Państwu. A dziś porozmawiamy o przyszłym roku, o wynagrodzeniach, a także o polskich nastrojach w stosunku do gospodarki. Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 30 zł i 50 groszy brutto. To efekt wrześniowego rozporządzenia Rady Ministrów. To daje oczywiście nam więcej pieniędzy w portfelu. Pomimo wzrostu płac, Polacy coraz bardziej jednak obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Tak wynika z ostatniego sondażu. To nie daje z kolei dużych szans na wzrost konsumpcji, a wraz z nią podatków do budżetu. Polacy mają więcej pieniędzy w przelewach socjalnych, jednak to nie jest adekwatne do zakupów czynionych w ostatnich miesiącach. Są też negatywne opinie o zmianie gospodarki w kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo taką opinię ma ponad połowa Polaków. A jeśli mowa o płacach i zatrudnieniu, to wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o warunkach powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie Polski. W przepisach usunięto niekorzystne i krytykowane przez przedsiębiorców zapisy dotyczące obowiązkowego zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie obserwowanych wyłudzeń zezwoleń na pracę w celu wjazdu na terytorium strefy Schengen. A jeśli będzie trochę czasu, to także poruszymy w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze kwestie cen masła, które w ostatnich tygodniach budzą sporo emocji. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie, czy reakcja rządu w tym zakresie jest uzasadniona, bowiem chodzi o sprzedaż tego tłuszczu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, tak aby uregulować cenę produktu przed świętami Bożego Narodzenia. A już za chwilę w naszym radiowym studiu eksperci. Zapraszam po muzyce.
Ludzie i pieniądze.
A dziś o rynku pracy, a także rosnących wynagrodzeniach w kontekście przyszłego roku. Jeśli znajdziemy, proszę Państwa, trochę czasu, poruszymy wątek cen masła. To jest bardzo emocjonujący temat, szczególnie dla tych, którzy lubią masło i często je kupują, bowiem ceny tego surowca wciąż rosną. A dzisiejszymi gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze w studiu Radia Gdańsk są Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, a także Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Od przyszłego roku, czyli już za kilkanaście dni, rośnie pensja minimalna. Całkowity koszt wynagrodzenia za pracę wyniesie 4666 zł brutto. Wzrasta też minimalna stawka godzinowa, to 30 zł i 50 groszy. I znów tutaj jest pytanie, co to oznacza dla przedsiębiorców i tych mniejszych, i tych zatrudniających dużą grupę pracowników. Może na początek Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny i ten, który zatrudnia.
Zatrudniamy pracowników. Żaden z nich nie ma pensji na poziomie najniższej obecnej i przyszłej. To jest zdecydowanie więcej. Ale ja zawsze mam wielkie żale i rozczarowanie odnośnie płacy minimalnej. Nie zgadzam się w moim takim wewnętrznym przekonaniu z sytuacją, w której to politycy ustalają, ile pracownik ma zarabiać. Uważam, że to jest głębokie nieporozumienie. Jeżeli jest firma państwowa, to niech tam sobie ustalają. Natomiast w przedsiębiorstwach prywatnych nie możemy przeszarżować, dlatego że staniemy się rynkiem niekonkurencyjnym i nagle sytuacja, o której się często mówi, tak się zagrzeje, że będziemy mieli to, co mamy w tej chwili w Niemczech. W Niemczech mamy znaczny i rozwój kryzysowej sytuacji, jeśli chodzi o gospodarkę, głównie dlatego, że ich rynek pracy jest przegrzany wynagrodzeniami, które tam są stosowane. I nie możemy liczyć na to, że z rynkami zewnętrznymi, na przykład azjatyckimi, gdzie nie ma takich uwarunkowań płacowych, damy sobie radę. I pytanie pozostaje proste. Czy dużo płacić ponad miarę i możliwości, a za chwilę będziemy zamykać firmy, bo nie będziemy w stanie produkować i konkurować z innymi dostawcami.
O tych nastrojach gospodarczych w kontekście 2025 roku już za chwilę porozmawiamy, ale chciałem zapytać też Bogusława Wieczorka, czy my jesteśmy już na granicy tej podwyżki płacy minimalnej, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi przedmówca Jacek Michałowski, tu nie powinno być decyzji na szczeblach centralnych.
Znaczy ta granica jedyna, o której myślę, wynika z tego, że bardzo duża część naszego rynku pracy, czyli pracowników, otrzymuje te wynagrodzenie w okolicach płacy minimalnej. Znaczy ta struktura wynagrodzenia w Polsce jest odmienna niż w krajach, w większości przynajmniej krajów zachodnich i bardzo duża część z nas otrzymuje wynagrodzenie minimalne lub niewiele więcej. Natomiast no ja się nie zgodzę z przedmówcą co do samej istoty wynagrodzenia minimalnego. Oczywiście są ryzyka polityczne, że w pewnym momencie takie przeszarżowanie może nastąpić, natomiast gwarancja wynagrodzenia, które zapewnia jakieś minimum egzystencji, wydaje się niezbyt wygórowanym oczekiwaniem. To jest pewnie mniej odczuwalne w takich realiach gospodarczych, jakie mamy teraz, czyli bardzo niskie bezrobocie, zasadniczo niezła koniunktura, chociaż o tym pewnie też zaraz porozmawiamy, jak to będzie wyglądało. No ale w czasach, kiedy to bezrobocie gwałtownie rośnie, no to okazuje się, że ten pracownik byłby zawsze na przegranej pozycji. Ja bym, pojawił się tutaj też wątek rynków azjatyckich. Ja zdecydowanie trzymam kciuki za polską gospodarkę, żebyśmy nie musieli konkurować z rynkami azjatyckimi kosztem wynagrodzenia, tylko jego jakością i wydajnością. Porównując może do Chin, oczywiście mając w pamięci wszystkie różnice, które są pomiędzy naszymi krajami, Chiny też przeszły przez okres bardzo niskich wynagrodzeń i niskiej jakości pracy i niskiej jakości produktów, a obecnie coraz bardziej prezentują się jako państwo, które potrafi produkować i jakościowe produkty, i innowacyjne, i wyprzedzają też koncerny zachodnie w niektórych rozwiązaniach. Zdecydowanie wolałbym, żeby też przez pryzmat tego wynagrodzenia, o którym rozmawiamy, żeby Polacy zarabiali bardzo dobre pieniądze, stosując wysokie technologie, produkując innowacyjne produkty w wielu branżach.
We wszystkim zgoda, ale jest jeszcze jeden problem, o którym zapominamy. Podnosząc minimalne płace, często jest tak, że pracownicy z dużym doświadczeniem nagle okazuje się, że są na pograniczu płacy minimalnej. I nie może być tak, że tylko podwyżka dotyczy osób, które zarabiają najmniej. To musi być równomiernie rozłożone wśród wszystkich pracowników, aby ci doświadczeni, dobrzy pracownicy za chwilę nie poczuli rozczarowania, rozgoryczenia i odeszli z firmy, bo ich ten system nie obejmuje. Bo jeżeli ktoś ma 20 czy 100 zł więcej niż płaca minimalna ustalona w danym okresie, no to nie jest to dobry system. Uważam, tak to zawsze powinno być w prywatnym biznesie, że to właściciel firmy dokładnie ocenia ryzyka i on powinien ustalać wynagrodzenie dla pracowników. Jeżeli przeszarżuje, pójdzie zbyt nisko, to zostanie bez pracowników i jego firma padnie. To jest prosty mechanizm rynkowy. Kiedy mówimy o rynkach azjatyckich, to coraz mniej mówimy o Chinach, które w wielu dziedzinach nas przeskoczyły jakością i wydajnością. Mówimy o tych wschodzących rynkach wschodnich. Proszę zobaczyć, co się dzieje z Indiami, Pakistanem i tego typu państwami. No, mamy poważne zagrożenia i tutaj w pewnym sensie akurat prezydent elekt amerykański nie jest moim pupilem, ale to on wygrał między innymi przez to, że głosił hasło wprowadzenia bardzo wysokich ceł na produkty azjatyckie po to, żeby ochronić rynek pracy u siebie. Więc trzeba wiązać wynagrodzenia minimalne z możliwościami, potrzebami i tym, w jakim kierunku zmierzamy.
Panowie, my tego jeszcze w danych nie widzimy, jeśli chodzi o rynek pracy. Coraz częściej jednak słyszy się, że wiele firm w różnych regionach Polski kończy swoją działalność. To skutkuje oczywiście zwolnieniami, ale czy podwyższenie minimalnego wynagrodzenia może być rzeczywiście przyczyną ograniczania zatrudnienia w najbliższych miesiącach w kontekście również przyszłego roku przez część przedsiębiorców? Bogusław Wieczorek.
Oczywiście tak, ale mówimy tutaj o tych branżach, gdzie ten koszt wynagrodzenia jest głównym składnikiem. No i właśnie wynagrodzenie pracowników jednak oscyluje w okolicach tego minimalnego wynagrodzenia. To może oznaczać też niekoniecznie wzrost bezrobocia z samego faktu wzrostu płacy minimalnej, tylko przerzucenie tego kosztu w tym łańcuchu dostaw na kolejnych kontrahentów i ostatecznie na konsumentów. Jeśli wynagrodzenie przysłowiowego pracownika ochrony wzrośnie o 10%, no to ten jakby, no nie można zrezygnować z tej usługi. No ten koszt musi zostać po prostu przeniesiony dalej, no i w ostatecznym rozrachunku ktoś za to musi zapłacić. No,
troszeczkę taki oscylator, ale pytanie do pana Jacka Michałowskiego. Tutaj rząd mówi, że od nowego roku zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To też ma być pewnego rodzaju forma rekompensaty, przynajmniej tak mówią rządzący. Jak to będzie w rzeczywistości? Ile zyskacie jako przedsiębiorcy? Jacek Michałowski.
Aż westchnąć muszę, dlatego że zapowiedzi odnośnie tej regulacji są dla mnie niewystarczające. Do tej pory borykamy się z Polskim Ładem, który został wprowadzony i rozwalił wiele dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstw i chyba lepszym sposobem byłoby po prostu przywrócenie dawnego systemu, oczywiście z pewnymi modyfikacjami.
Z uregulowaną stawką.
Tak. Najgorsze jest to, co już dawno wszyscy ekonomiści powiedzieli, że nie można roku czekać, czy pół roku, na kolejne zmiany. Marzy mi się coś takiego, żebym po 20 latach funkcjonowania w jakimś systemie mógł powiedzieć, że ten system mi się podobał albo nie. A nie może być tak, że co pół roku, co roku mamy zmiany przepisów. To są tomy opasłe. Przecież pamiętamy tą historię, kiedy z pewnych rozwiązań podatkowych i związanych między innymi z Polskim Ładem, nagle firmy obsługujące, firmy biura rachunkowe, doradcy podatkowi wycofali się, bo nie byli w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Tak to było namieszane, zwyczajnie powiem namieszane, że przepisy były niespójne,
to na ile zostało uporządkowane?
No i do tej pory z tego powodu ciągnie się za nami ten ogon.
Rozumiem. Panowie, tutaj dane są jednoznaczne, że z jednej strony rosną wynagrodzenia, ale w ostatnich miesiącach wydajemy znacznie mniej. Czy to jest taka wewnętrzna nasza prognoza, że obawiamy się jakby kontekstu przyszłych miesięcy i gorszych nastrojów gospodarczych? Chcemy być bardziej oszczędni w tym zakresie? Bogusław Wieczorek.
Na pewno tak. No jesteśmy po 2 latach sporej inflacji. Pewne przyzwyczajenia konsumenckie musiały zostać zweryfikowane z jednej strony, a z drugiej strony jakieś potrzeby czy plany inwestycyjne przedsiębiorstw również musiały zostać zweryfikowane ze względu chociażby na koszt kredytu. Więc faktycznie jesteśmy w takim czasie niepewności. Te wskaźniki są różne, znaczy na każdą tezę obecnie można znaleźć po kilka wskaźników, które by za nią świadczyły. Ten stan niepewności się utrzymuje zresztą już od wielu miesięcy. Nie możemy jednak wciąż zapominać o wojnie, która się toczy za naszymi granicami. To jest też jeden z tych elementów, który bardzo wpływa na rzeczywistość gospodarczą i postrzeganie Polski jako miejsca, w którym warto inwestować, czy z którym warto robić biznesy, z firmami, z którego warto robić biznes.
Czy nasze koszty życia stają się nieproporcjonalne do zarobków, również tych rosnących, bo one średnio wzrastają około 250 zł w stosunku do przyszłego roku? Jacek Michałowski. Mam na myśli wciąż drogą żywność, rosnące rachunki za energię.
Cena żywności w Polsce jest w skali Europy umiarkowana. Obawiam się jednej rzeczy, żebyśmy przypadkiem znów nie wrócili do oszołomskich pomysłów, zielonych ładów i tego typu rzeczy. Dzisiaj w Brazylii oligarchowie cieszą się, że płoną miliony hektarów dżungli i też jest pytanie, czy płoną tak same od siebie, czy dlatego, że ktoś się podpalił. Dlatego, że Brazylia staje się jednym z największych eksporterów żywności i kiedy u nas nie produkujemy bądź ograniczamy produkcję ze względu na obostrzenia jakościowe, technologiczne i tak dalej, tam się tym nikt nie przejmuje, tylko obserwuje rynki giełdy i szykuje się do wprowadzenia na nasze rynki swoich towarów. Ale to nie znaczy, że dla konsumenta w ostatecznym rozrachunku to będzie taniej.
No ale jest porozumienie Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej w tym zakresie.
I nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to dla nas jest niebezpieczne, dlatego że w przypadku jakiejś awantury, a niestety coraz częściej się mówi o tym, że stajemy się państwem coraz mocniej zagrożonym, chociażby przyjęcie wczoraj rozwiązań dotyczących schronów, powiadamiania systemów obronnych, no mam wielkie obawy. Jeżeli zaprzestaniemy na dobrą skalę produkcji w naszym kraju, nagle stanie się, że rzecz niebywała. Po 70 latach okaże się, że nam grozi głód. Ludzi jest coraz więcej na świecie.
Bogusław Wieczorek.
Na jeszcze jedną rzecz a propos tej umowy z Ameryką Południową, na jedną ważną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Tutaj w pełna zgoda. Jest taka mała drobnostka pomiędzy Europą a Ameryką Południową i nazywa się Oceanem Atlantyckim. Jeśli uzależnimy dostawy tak podstawowego towaru jak żywność od dostaw transoceanicznych, no to pełna zgoda. Jakby zerwanie tych łańcuchów dostaw to jest naprawdę doprowadzenie do głodu w Europie w przeciągu kilku tygodni.
Jest
Jacek Michał.
Historia przecież nas nauczyła, co się działo w okresie wojny, II wojny światowej i zaraz po wojnie, jakie olbrzymie pieniądze zostały zainwestowane w to, żeby rynek żywności był lokalnym rynkiem, żebyśmy byli w stanie wyżywić własne społeczeństwo.
Stąd też cały system dopłat rolniczych, tak, który właśnie
do tej pory funkcjonuje.
Do tej pory funkcjonuje i temu służy, znaczy, żeby ta działalność była opłacalna, bo ona jest strategicznie istotna dla każdego państwa.
Panowie, czy to nie jest troszeczkę tak, że z jednej strony tworzymy bardzo skomplikowane przepisy, które nas wewnętrznie ograniczają, a na zewnątrz szukamy alternatywnych źródeł, na przykład produktów rolnych?
Ale to jest oczywiste. Zawsze chodzi o pieniądze. No jeżeli można zarobić na imporcie żywności z Ameryki Południowej, z Azji, skądkolwiek, to znajdą się ludzie, którzy w tym kierunku będą działać i to jest oczywiste. I teraz, czy ta grupa ma na tyle silne wpływy w strukturach politycznych, żeby przeforsować tego typu rozwiązania? No tutaj mam obawy, że niestety tak, bo skoro już taki dokument został wynegocjowany, został przedstawiony i jest na ostatnim etapie negocjacji, no to ja mam wielkie obawy, o jakie pieniądze tutaj chodzi? O czyj interes tutaj chodzi? No, budowa tego typu systemu, w którym ktoś, proszę zauważyć, ludzie muszą jeść. I jeżeli no, ktoś będzie miał w ręku dostawy żywności, rządzi światem. No, to jest proste. A nas na świecie jest coraz więcej. Przyrost ludności jest olbrzymi.
I w kontekście 2025 roku, panowie, czy rzeczywiście będziemy zaciskać pasa przysłowiowego i będą wciąż w naszych domowych budżetach ograniczenia, jeżeli chodzi o zakupy, a jeśli chodzi o zmniejszenie zakupów, to i mniejsze podatki, mniejsze wpływy do budżetu państwa, o co przecież każdy rząd zabiega. Bogusław Wieczorek.
Jeśli chodzi o taką sprzedaż konsumencką, to mam nadzieję, że nie. Ten cel inflacyjny wyznaczony przez Narodowy Bank Polski, który zdaje się jest w jakimś konsensusie ekonomicznym, nie jest wysoki wydaje się, że powinniśmy jednak ten kolejny rok w miarę ustabilizować te nasze wydatki domowe. Zobaczymy oczywiście, jak się przełoży podniesienie tej płacy minimalnej też na pozostałe wynagrodzenia, to o czym tutaj wcześniej była mowa, bo ten proces jest dużo powolniejszy, on wymaga negocjacji, jakby przypominania się przez tych pracowników, którzy do tej pory zarabiali więcej. To jest powolny proces, bardzo dużo znowu zależy od tego, jak i czy zakończy się wojna na Ukrainie.
Do tego tematu wrócimy już za chwilę po przerwie reklamowej. Wtedy też porozmawiamy o zmieniających się przepisach w zakresie zatrudniania obcokrajowców. To był gorący temat podczas wczorajszych obrad rządowych. To już za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A dziś rozmawiamy o rosnących płacach, zatrudnieniu, a także zmieniających się przepisach w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Przypomnę, że gośćmi w studiu Radia Gdańsk są Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, a także Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Panowie, wczoraj jest pierwszy krok w kierunku zmiany przepisów w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Ma powstać elektroniczny rejestr umów o pracę. Pracodawca będzie zobowiązany przesłać do urzędu wydającego zezwolenie na pracę kopię umowy zawartej z cudzoziemcem. Czy to jest potrzebne rozwiązanie? Jacek Michałowski.
Każde rozwiązanie, które będzie panować nad przepływem tych, nazwijmy to, migrantów pod pretekstem zatrudnienia w Polsce, to jest rozwiązaniem słusznym. Natomiast też nie można przesadzać, bo jeżeli ktoś mi, takie były zapowiedzi tych zmian, że będziemy musieli taką umowę zawrzeć z tym obcokrajowcem.
Umowę o pracę.
Umowę o pracę. To ja się pytam, a kto go będzie pilnował? Czy dojdziemy w pewnym momencie do takiego absurdu, że zaczniemy im zakładać na nogi te obrączki elektroniczne? Bo zatrudniając, ja nie mam żadnej pewności o umowę o pracę, tak? Ja nie mam żadnej pewności, że drugiego dnia nie okaże się, że on już gdzieś jest hop, hop daleko w Europie. I co wtedy?
Ale ja muszę też się pochorować.
Tak, ale ja muszę rozwiązać umowę o pracę, wszystkie czynności administracyjne związane z tym wykonać już, kiedy go nie mam. A najpierw wykonać to, żeby zatrudnić pracownika. Zatrudniamy w tej chwili również Ukraińców. Już ta liczba się została ograniczona ze względu na to, że wrócili walczyć niektórzy. Ale mieliśmy niedobre doświadczenie z azjatyckimi pracownikami. I to było dwukrotne doświadczenie, pierwsze i ostatnie. To się po prostu nie da. Szczęściem naszym było to, że nie było przepisów o tym, że musimy zatrudnić ich umowę o pracę, bo do dzisiaj pewnie byśmy się borykali z tym fantem. Byli oni zatrudnieni przez firmę pośredniczącą.
Czy te regulacje, panowie, mają też zmniejszyć strefę tak zwanej pracy na czarno? Bo nie ukrywajmy, ona też istnieje. Bogusław Wieczorek.
No, w tym pakiecie proponowanych zmian na pewno jest zaostrzenie kar za zatrudnianie na czarno.
Do 50 tysięcy złotych.
Pytanie jest oczywiście o egzekucję tego, czyli kontrolę i nakładanie tych kar skuteczne. Ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że pracownicy zagraniczni to bardzo zróżnicowana grupa. Bardzo często się w pierwszym odruchu kojarzą z tymi wykonawcami najprostszych usług w rolnictwie, w usługach, w produkcji, w budownictwie, ale mamy bardzo duże grono osób świetnie wykształconych, lekarzy, informatyków przede wszystkim, osób, które naprawdę wykonują tutaj fajną, ciekawą pracę i rozwijają tę część innowacyjną Polski. No i świetnie, żeby oni mieli, zarówno oni, żeby mieli takie warunki, żeby mogli tutaj zostać, zakładać rodzinę, tak naprawdę osiedlać się. A z drugiej strony, żeby pracodawcy mieli możliwość ich stosunkowo łatwego ściągania, ponieważ konkurujemy na rynku globalnym.
Ale pojawia się pytanie, skąd to się bierze? jednym z takich prostszych sposobów odpowiedzenia na to pytanie jest stwierdzenie, że nasi świetnie wykształceni młodzi ludzie jadą w świat. I brakuje tutaj na naszym rynku specjalistów z określonych branż i wtedy posiłkujemy się ściąganiem ich z zagranicy, tworząc jakieś warunki pracy. Wracamy tutaj znów do systemu wynagradzania, bo jeżeli Europa oferuje większe pieniądze w danej dziedzinie i to dla młodych ludzi, dla młodych pracowników, to nasza konkurencyjność jest tutaj bardzo ograniczona, ponieważ my, dając takie wynagrodzenie, no niestety wypadamy z rynku, stajemy się niekonkurencyjni i to jest dla nas problem, bo nie sprzedamy swoich produktów. Mówimy już po raz kolejny, że Niemcy są w regresie, a rynek niemiecki jest wielkim odbiorcą tego, co my wytwarzamy.
Pełna zgoda i tutaj powiedziałbym nawet, że możemy się uczyć na przykładzie Niemiec, jak tego nie robić, ponieważ wynagrodzenie tam jest rzeczywiście dużo wyższe, ale żeby legalnie zatrudnić się w Niemczech przez osobę z Ukrainy, z Białorusi, no to jest droga przez mękę. Znaczy dużo łatwiej znaleźć zatrudnienie w Polsce i też z tego powodu wiele osób nie wyjeżdża, pomimo znacząco wyższego potencjalnego wynagrodzenia za granicą. No i drugi nasz plus, który powinniśmy wykorzystywać, no to jest jednak wspólna historia i pewien wspólny kod kulturowy. Takiego ruchu nie widzę w zasadzie ze strony rządu. Samorządy starają się w jakiś sposób tę pracę integracyjną wykonywać, ale myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby znaleźć wspólną opowieść o Polsce dla wszystkich, żeby oni mogli się w niej odnaleźć, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji za 10-20 lat, że będą po prostu getta narodowościowe poszczególnych nacji w naszych miastach, które staną się jakimiś strefami zamkniętymi, tak jak to jest na Zachodzie.
Pełna zgoda, tylko wracać trzeba cały czas do patostreamingu. Proszę zauważyć, jakie było nasze nastawienie do Ukraińców w momencie wybuchu wojny, a w tej chwili, czytając różne bzdurne, okropne treści, które wpływają na szczególnie młodzież, nasz stosunek do wielu grup obcokrajowców bardzo się zmienia. I tu moje pytanie, na ile z tego wszystkiego Putin czy Łukaszenka się cieszą, a niech sobie Polacy głowę zaprzątają obcokrajowcami, a my im będziemy podrzucać jakieś fałszywe hasła po to, żebyśmy nie potrafili się zintegrować, żebyśmy nie przyjęli z otwartym sercem i duszą tych obcokrajowców, którzy naprawdę przeszli koszmar. Znamy to z własnych doświadczeń. Cieszymy się, że ten pracownik, jeden z naszych pracowników jest pochodzenia częściowo polskiego, już załatwił sobie nie tylko pobyt, ale już ma obywatelstwo, dom i tu się bardzo integruje z Polską, on chce być Polakiem.
Panowie, czy my będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach wciąż z tą przesuniętą strefą pracowniczą? To, o czym mówił Jacek Michałowski, że mamy pracowników dobrze wykształconych, którzy szukają zatrudnienia poza granicami Polski ze względów płacowych, ale nie tylko, bo również tutaj mają sektory do zagospodarowania. No a mamy pewne luki w niektórych sektorach, to jest między innymi transport, spedycja, także rolnictwo, no, gdzie brakuje rąk do pracy i te stanowiska będą zastępowane przez obcokrajowców. Jacek Michałowski.
Będą zastępowane, bo tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, duże zapotrzebowanie jest na pracowników do wykonywania takich podstawowych prac. Szczególnie to się wiąże z rolnictwem, ale rolnictwo to pewna specyfika pracy sezonowej. No nie da się uprawiać pszenicy pod śniegiem. To absolutnie jest wykluczone i dlatego tutaj musimy mieć możliwość takiego elastycznego formowania zapotrzebowania na pracowników. I wracam do wcześniejszego wątku. Zmuszanie do zawierania umów stałych, no było głębokim nieporozumieniem.
Czy nowe przepisy mają na celu, panowie, przeciwdziałać też tworzeniu równoległego rynku pracy dla cudzoziemców w najcięższych i najgorzej płatnych sektorach polskiej gospodarki, gdzie przepisy prawa pracy no, często nie są przestrzegane? Bogusław Wieczorek.
Z pewnością tak. Znaczy, warunki powinny być równe dla wszystkich, natomiast też nie ma co się oszukiwać, że pozyskiwanie pracowników z zagranicy, i to dotyczy każdego państwa, nie tylko Polski, dotyczy bardzo często jednak tych usług, których nie chcą wykonywać obywatele danego kraju. No i tak jak Polacy często wyjeżdżają na ten przysłowiowy zmywak do Anglii, tak często Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, żeby pracować na budowie. No to są jakieś takie oczywiście symboliczne określenia, ale trochę tak to działa. Ten największy eksodus Polaków za granicę mamy już chyba za sobą, ten z lat 2000. Teraz oczywiście to się zdarza, ale bardzo często te wyjazdy Polaków z Polski za pracą dotyczą właśnie tych wysoko wykwalifikowanych pracowników i poszukiwania pracy w największych firmach globalnych. Tym zadaniem, które sobie powinniśmy postawić i celem jest to, żeby ci ludzie mogli pracować po prostu w Polsce. I wierzę głęboko, że to jest możliwe. Uruchomienie w Polsce czy oddziałów tych największych firm, czy polskich innowacyjnych przedsiębiorstw, no to powinno być działanie na pewno na tym horyzoncie politycznym, dla niezależnie od jakiej opcji polityków.
Jacek Michałowski.
Aż trzeba westchnąć w tym momencie, dlatego że świetnie to przedmówca powiedział o tym, że kiedy był ten wielki, kilkadziesiąt lat temu wyjazd za granicę naszych obywateli, to podejmowali też pracę te najtrudniejsze, których nie chcieli wykonywać tam obywatele tych państw, zarabiali i to był zarobek na nasze warunki no bardzo dobry. Tam wykonywali byle jaką pracę, no tak to w skrócie, żebym nie chciał nikogo urazić, ale w przeliczeniu na te polskie złotówki to było dobre wynagrodzenie. Podobnie jest z tymi obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają, wykonują te najtrudniejsze prace i kiedy przeliczą nasze złotówki na swoje pieniądze, okazuje się, że zarabiają całkiem dobrze. Ale naszym zadaniem jest stworzenie stabilnego rynku pracy dla polskich obywateli. To jest podstawa, bo gdzieś się mówi już o tym, że pojawiają się zwolnienia w polskich firmach, firmy są zamykane i pojawi się, w mojej ocenie, pojawi się pewna grupa ludzi, którzy, naszych obywateli, którzy będą tej pracy potrzebować. Jest to z mojego punktu widzenia rzecz pewnie lada moment, która się wydarzy, ale też daje nam możliwość jak gdyby oparcia się o naszych pracowników. Już wspominałem o naszych doświadczeniach. Naprawdę z wielką radością zakończyliśmy tamtą gehennę azjatyckich pracowników. Na szczęście udało nam się zachęcić naszych obywateli. Pracują, my jesteśmy z tego zadowoleni, oni też.
Kończąc ten temat, ja widzę ogromne podobieństwa, cofając się w czasie, panowie, 30 kilka lat, a pamiętam doskonale ten czas, kiedy jeździliśmy za zachodnią granicę. I teraz widzę takie podobieństwa, że to Ukraińcy przyjeżdżają, kupują u nas auta, te dobra, których my się powolutku wyzbywamy, kupujemy nowe samochody, oni kupują te używane, więc mamy wręcz identyczną sytuację przeniesioną w czasie.
Tylko jest jedna rzecz. Myśmy jechali, kupowaliśmy stare samochody. My mamy już doświadczenie, że Ukraińcy przyjeżdżają i stare samochody terenowe kupują, bo oni potrzebują ich na front. Myśmy tego nie przeżyli. To poza naszą wyobraźnią.
Panowie, kończąc ten temat, przejdziemy jeszcze na chwilę do masła, bo ono bardzo sporo emocji budzi w ostatnich tygodniach ze względu na swoją cenę. Wiemy, że to jeden z takich droższych produktów w koszyku zakupowym. I tutaj pojawiają się po wczorajszych rządowych decyzjach pierwsze komentarze dotyczące takiego interwencyjnego ruchu związanego ze sprzedażą masła przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Eksperci mówią, że być może w sondażach rząd zapunktuje, ale patrząc na to z szerszej perspektywy niż tylko no, pompowanie poparcia, no, nie wystawia to też dobrego świadectwa na długą metę, jeśli chodzi o regulację ceny masła, bo te 1000 ton, jeśli dobrze pamiętam, wprowadzone na rynek, no, niczego chyba nie zmieni. Jacek Michałowski.
Jeszcze nie wprowadzono, przetarg ma być dzisiaj rozstrzygnięty. Tak, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Natomiast ja mam do tutaj panów, ale szczególnie do słuchaczy pytanie, czy im smakuje mrożone masło? Mi w jakiś sposób umiarkowany. Oczywiście to masło może być w różnych gałęziach przemysłu spożytkowane, bo jak słyszę, że tam prawie 29 zł za kilo cena wyjściowa, przeliczymy, pomnożymy, to nagle się okaże, że w sklepie i tak to będzie około 10 zł.
No jaki bo ma być
marże,
efekt
dostawy i inne rzeczy. Natomiast co do ceny masła, mówiliśmy o wynagrodzeniach, o pracy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pracownikowi co roku się zwiększa minimalne wynagrodzenie, to musimy pamiętać o tym, że to się przekłada na towary, które są produkowane. Bo ten, który pracuje w mleczarni, ten, który ma przywieźć, zawieźć, odwieźć, musi mieć to zwiększone wynagrodzenie. I za to my płacimy, konsumenci. Prosty przykład. Kiedy średnia krajowa, oczywiście on jest bardzo uproszczony przeze mnie, to nie są ścisłe liczby, ale kiedy 3000 zł wynosiło najniższe wynagrodzenie, mogliśmy kupić 750 kostek masła. Kiedy 4000 najniższe wynagrodzenie, mogliśmy kupić 540 kostek masła, czyli o 200 mniej. A teraz, kiedy będziemy mieli 4600, a 10 zł zakładamy, że będzie kosztowała kostka masła, to będzie tylko 460 zł. A więc
460 kostek.
Masło staje się poważnym problemem, jeśli chodzi o nasze budżety domowe.
Na tyle
muszę
poważnym
zadeklarować jedną rzecz: od 40 lat, pomimo że jestem rolnikiem, miałem krowy, masła nie jem.
No temat rzeczywiście budzący sporo emocji, bo widzę w tej chwili nawet na naszych ekranach jest omawiany przez stacje telewizyjne. Bogusław Wieczorek, cóż to za ruch na polskiej scenie, jeśli chodzi o masło?
No, odnosząc się do tych zagadnień stricte politycznych, czy wzrośnie w sondażach, obawiam się, że nie. Znaczy, to chyba to jest trochę już przeszarżowane, jeśli chodzi o pompowanie poparcia i chyba spotkało się jednak z takim odbiorem humorystycznym. Deklaracje polityków w ostatnich tygodniach, kto je chleb z masłem, a kto z oliwą. No wpadamy w jakiś taki naprawdę chyba taki przedświąteczny już czas i to są chyba takie dobre rozmowy do stołu wigilijnego.
Kto może tym rynkiem manipulować? Jacek Michałowski.
Na pewno nie producenci mleka, bo my jesteśmy uzależnieni od odbioru przemysłu. Wszędzie w Europie wyroby mleczarskie, to nie dotyczy tylko masła, są o wiele droższe niż u nas, a więc ten eksport naszych produktów też ma wpływ na rynek nabiału w Polsce. Ale ja mam taką propozycję. Zróbmy tak jak z cukrem. Im mniej będziemy mówić o maśle i pompować sztucznie atmosferę, Boże Święty, no prawie życie mi odebrano, przestańmy o tym mówić, poczekajmy, co będzie po świętach i może wtedy w styczniu warto ewentualnie tą sprawę przeanalizować. Ja liczę na to, że ceny spadną, że dojdzie do jakiegoś opamiętania.
No cóż, będziemy ten rynek obserwować. Mam nadzieję, że ten rządowy ruch przynajmniej w ciągu kilku tygodni spowoduje, że ceny masła będą nieco tańsze. Zobaczymy to na półkach sklepowych prawdopodobnie już za kilkanaście dni. A ja przypomnę, że dzisiaj moimi państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze byli Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, a także Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny z wieloletnim doświadczeniem, jak słyszymy. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę w studium. Dzisiejszą audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, a ja zapraszam państwa na jutro na wydanie tejże samej audycji o godzinie 10:05. Serdecznie zapraszam. Tomasz Klinkier, kłaniam się. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.